Singles Day na e-obuwie trwa. Zrób zakupy za minimum 349 zł i zyskaj do 40% rabatu na tysiące produktów. Kupuj modne obuwie, torebki i akcesoria od topowych marek. Sprawdź na stronie eobuwie.pl i w aplikacji mobilnej do 11 listopada.
Witam, a moim gościem jest Jakub Józef Orliński, polski kontratenor, gwiazda ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Tancerz breakdance, brał udział w zawodach, laureat wielu nagród, m.in. oporowego Oscara. Witam pana serdecznie.
Witam serdecznie, witam wszystkich.
Gratulujemy niesamowitego występu, rzeczywiście niezwykłego. Jakie to jest uczucie wystąpić podczas takiego widowiska, które jest oglądane przez nawet nie miliony, być może dziesiątki milionów, a może setki milionów ludzi na całym świecie?
No muszę przyznać, że do mnie to cały czas nie dochodzi i cały czas jakby trawię to, co się wydarzyło, no bo jednak to jest coś tak ogromnego, to widowisko to jest najbardziej oglądane widowisko właściwie na naszej planecie i być jego częścią, być takim tak naprawdę małym trybikiem w tej wielkiej maszynie, no to jest wielki honor, wielki zaszczyt, ale też no taka wielka radość, no ja walczyłem o to, żeby zrobić coś naokoło Igrzysk Olimpijskich właśnie dlatego, że jestem w breakingu i w tej kulturze hip-hop już od wielu, wielu, wielu lat i z tą muzyką klasyczną też już sobie podróżuję po całym świecie i wiedziałem, że chciałbym jakoś brać w tym udział. No i się udało.
Powiedział pan, że pan walczył? Walczył pan o to? Tak. To znaczy nie do pana się zgłosili, tylko pan o to zawalczył jak sportowiec?
To jest tak, że ja wpadłem na taki pomysł, że chciałbym coś zrobić tak naokoło, żeby coś się wydarzyło, żeby jakoś tak połączyć ten breaking z tym moim śpiewaniem i że to bardzo będzie pasowało po prostu do tego wydarzenia, ale niekoniecznie myślałem o ceremonii otwarcia. Dlatego mój agent po prostu zaczął pisać maile do wszystkich, naprawdę to trwało przynajmniej miesiąc i w końcu udało nam się skontaktować z tym całym członem, który decyduje o tych Igrzyskach Olimpijskich, w tym sensie właśnie tej ceremonii. No i tam dowiedziałem się, że właściwie od początku byłem brany pod uwagę, więc ta moja walka była taka trochę wyprzedziła fakty tak naprawdę.
Wyszliście sobie naprzeciw.
Dokładnie, wyszliśmy sobie naprzeciw i tam już spotkaliśmy się właśnie na takim internetowym spotkaniu przez Zooma czy Teamsy czy inną aplikację, spotkaliśmy się właśnie z głównymi osobami typu właśnie Tomasz Oli, który był głównym reżyserem całej ceremonii, czy główną choreografką mod, czy Wiktorem, kompozytorem, który był odpowiedzialny za muzykę do całego show i tam właśnie się dowiedziałem, że od początku byłem brany pod uwagę i że to jest po prostu no takie chyba przeznaczenie.
I od początku było wiadomo, że to będzie połączenie śpiewu operowego i breakdance'u?
Dokładnie tak, bo od początku było wiadomo, że całe show będzie podzielone na różne segmenty, na różne takie rozdziały i każdy rozdział był troszeczkę inny i tak naprawdę my z tego rozdziału Sportivité, czyli o sporcie, nie wiedzieliśmy nic, co się będzie działo przed nami i co się będzie działo po nas, bo to wszystko jest spowite taką tajemnicą, trzeba podpisywać masę dokumentów o poufności, więc to wygląda w ten sposób, że naprawdę nic nie wiadomo i tak naprawdę mało ludzi wie cokolwiek więcej i właśnie ten mój segment był związany stricte z właśnie sportami ekstremalnymi i z barokiem, dlatego oni wiedzieli, że to będę ja, bo wiedzieli, że będą chcieli połączyć tą muzykę barokową z czymś bardziej współczesnym i bardziej ekstremalnym.
I zaraz do tego tematu wrócimy, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych i na stronie rmf24.pl. A z nami jest, przypomnę, Jakub Orliński, polski kontratenor, gwiazda otwarcia Igrzysk Olimpijskich i tancerz breakdance. Proszę mi powiedzieć, czy to jest trema przygotowywać się do takiego wydarzenia, większa na przykład niż w operze?
Myślę, że jest to wszystko po prostu zupełnie inne, bo czego innego się wymaga, inne są sytuacje i po prostu taka, no cała ta atmosfera jest zupełnie inna i to jest tak wielkie wydarzenie, że może to sparaliżować.
Ale paraliżowała pana?
Takie... W pewnym momencie miałem coś takiego, że to trwało tyle miesięcy, bo ja 8 miesięcy temu zacząłem całą tą rozmowę z moim menadżerem o tym pomyśle, że fajnie by było coś zrobić, a dosłownie 6 miesięcy, czyli 2 miesiące później już wiedziałem, że będę brał w tym udział i że to będzie właśnie ceremonia otwarcia, ale nic nie mogłem powiedzieć. To wszystko było spowite tajemnicą, sekretem i szczególnie, no nie chcę się tutaj za bardzo chwalić, ale no byłem na tym poziomie tak zwany top artist, czyli tak jak Lady Gaga i Celine Dion i parę innych osób, które były spowite totalną tajemnicą i nic nie mogło wyciec na zewnątrz, mimo tego, że nie jestem takiego pokroju artystą, nie
no,
jestem
na teraz już pan jest, no jak pan nie jest?
Mam troszeczkę mniejsze grono słuchaczy, ale no było to bardzo, bardzo miłe, że traktowali mnie właśnie w ten sposób, że to jest bardzo tajne, wszystko musi być zachowane w tajemnicy, dlatego przez 6 miesięcy nie mogłem powiedzieć nic i bardzo dobrze się trzymałem, ale jeżeli to już było tak blisko i zrobiliśmy te próby na początku lipca, takie bardzo konkretne, co śmieszne, próby były w Disneylandzie, bo to jest jedyne miejsce, które było, tam oni mają taką już przestrzeń, która jest do eventów specjalnych, która jest zamknięta, dlatego nikt nie podejrzałby, co tam się dzieje, bo to jest w takim wielkim hangarze, więc siedzieliśmy w tym Disneylandzie przez 3 dni i wtedy miałem taką zadaniowość, że robimy, ćwiczymy, będzie super, ale na te parę dni przed samą ceremonią rzeczywiście miałem taki lekki paraliż, że kurczę, no nie dowierzam, że to się w ogóle będzie działo, że to się wydarzy.
Ale tylko wtedy w tym Disneylandzie ćwiczyliście, czy ćwiczyliście cały czas?
To jest tak, że tak naprawdę każdy segment był ćwiczony w innym czasie z innymi ludźmi, bo tam były inne jakby takie grupy dyrekcyjne, które miały nad tym pieczę i się tym zajmowały, więc mój segment ze mną był ćwiczony mniej więcej tak na 2 miesiące przed ceremonią, ale to też dlatego, że ja jestem jako artysta specjalny, więc byłem troszeczkę inaczej w to włożony. Ja już byłem włożony w taką jakby strukturę, która miała tam sobie działać i ja wiedziałem, które momenty są moje i wyszło to moim zdaniem całkiem pięknie. Niestety, no tutaj zdradzę może tajemnicy troszeczkę, że no miało to wyglądać troszeczkę inaczej, ten deszcz jednak popsuł dużo, dużo planów, bo przynajmniej ten mój segment 20-minutowy był taką choreografią, którą ja miałem zacząć takim przywitaniem jakby publiczności i tej kamery, która na mnie najeżdżała, ale później miały być całe takie choreograficzne układy z dziewczynami z gimnastyki, z całą grupą innych breakerów, czy właśnie gości, którzy skakali na BMX-ach i oni skakali z jednej platformy na drugą, robiąc niesamowite w ogóle rzeczy, jakieś salta, obroty. Byli też chłopaki od longboardów. No tam się naprawdę miało dużo, dużo dziać, ale niestety deszcz całkowicie popsuł te plany, więc została zaledwie cząstka tego, co się miało.
W którym momencie się dowiedzieliście, że to będzie tylko cząstka, że to niestety nie wejdzie wszystko? To się działo na bieżąco, to znaczy zaczęło padać i mówili wam, to nie wchodzi, a to wejdzie?
Dokładnie. To jest na zasadzie, że to show było tak skomplikowane i tak w sumie moim zdaniem nieziemsko po prostu zrobione, bo to jest przepiękne, przepiękne rzeczy się tam działy i to w różnych częściach po prostu miasta, że naprawdę było to niesłychane, ale tak naprawdę nasz segment na bieżąco był informowany, bo tak naprawdę zaczęło padać dosłownie na samym początku tej ceremonii, zaczęło tak troszeczkę kropić, a z tym jeszcze dalibyśmy sobie radę, ale niestety nasz segment był tak po godzinie, półtorej godziny od rozpoczęcia ceremonii, no i wtedy już zaczęło tak bardzo, bardzo padać, że te platformy nasze były pokryte już deszczem i to po prostu było zbyt niebezpieczne, dlatego dostawaliśmy informacje od takich ludzi, którzy byli na każdej platformie i byli odpowiedzialni za każdą platformę, którzy dostarczali informacje do tych naszych zawodników i wszystkich, którzy byli zaangażowani w te wszystkie choreografie, że róbcie tylko to, z czym czujecie się dobrze i bezpiecznie, bo po prostu jest bardzo niebezpiecznie związane z tym, że pogoda jest taka, a nie inna.
Czyli to zawodnicy decydowali, ci uczestnicy, pan decydował i pana koledzy, koleżanki na bieżąco, co zrobić?
Tak, no, ja miałem to szczęście, że kamera akurat nie wyłapała tego jak 3 razy na tej platformie się tam poślizgnąłem, wywróciłem. Więc ale no dobrze, cieszę się, że to po prostu się wydarzyło, bo to naprawdę był ogrom pracy z każdej strony, nie tylko ze strony tych zawodników, ale ze strony choreografii, czyli właśnie tej mod, czy reżysera, czy tego produkcyjnego całego członu. No to jest olbrzymia machina, dlatego to było naprawdę też niesamowite brać w tym udział, nawet w takich warunkach, tych deszczowych, bo to jeszcze bardziej pojednało wszystkich i jeszcze bardziej udowodniło, że wszystkim zależy na tym efekcie, jak to ma wyglądać, i tak naprawdę wszyscy ci artyści, a było nas ponad 3000 podobno artystów, którzy brali udział w tej ceremonii otwarcia igrzysk. Każdy chciał, żeby to po prostu wyszło i żeby to było historyczne wydarzenie, i moim zdaniem to się właśnie udało, bo to jest pierwszy raz, kiedy ceremonia otwarcia wydarza się poza stadionem.
Wspomina pan o całym tej uroczystości, tym otwarciu, bo pan teraz jest w Grecji, z tego co widzę. Pojechał pan odwiedzać bogów olimpijskich?
Ja tak troszkę oszukuję. To wygląda jak Grecja, ale tak naprawdę założyłem koszulę, że niby jest ciepło, ale nie jest w ogóle ciepło. Jestem sobie na patio nad Polskim Morzem tutaj, więc jest super.
A czyli nie pojechał pan bogów olimpijskich odwiedzać, bo to teraz, wie pan, jeden z najbardziej gorących tematów w Polsce, bogowie olimpijscy.
Ja odwiedziłem ich przed. Ja śpiewałem pod Akropolem w Atenach dosłownie 10 dni przed otwarciem igrzysk, więc już byłem, brałem inspirację przed samą ceremonią.
A dotarły do pana te kontrowersje z Polski? Nie tylko z Polski, z Francji, z Włoch także, dotyczące, no właśnie, jednej ze scen, tylko jednej.
Dotarły, ale szczerze mówiąc, to jest, ja już tutaj z kimś rozmawiałem na ten temat, że ostatnio było też wielkie obruszenie, że Justin Timberlake powiedział, że Poland is the shit, myśląc, że Justin powiedział, że Polska jest beznadziejna, ale Poland is the shit oznacza, że Polska jest świetna, że jest super. Więc jakby zawsze są osoby, które się przyczepią, zawsze będą osoby, które będą negatywnie na coś nastawione i będą, no po prostu lubią się jakoś tam wtrącić, więc ja się do tego raczej nie odnoszę, nie przejmuję się tym za bardzo. Uważam, że cała ta ceremonia była piękna i nawet przez ten deszcz była bardziej poetycka i taka dramatyczna, operowa.
Pana występ zachwycił świat, dlatego że pan łączy śpiew operowy, o tym pan mówił, i breakdance. Czy to są rzeczy, które mają ze sobą coś wspólnego? Powiedziałbym tak na pierwszy rzut oka, to chyba niewiele.
Wiele osób, i zresztą ja tak samo na początku, myślałem, że to jest absolutnie coś nie do połączenia i absolutnie takie dziedziny, które są inne. I dlatego żyłem takim życiem właśnie tego świata muzyki klasycznej i też tego świata kultury hip-hop i właśnie breakingu. Ale muszę przyznać, że takim czasem, który po prostu i uprawiałem jedną dziedzinę i drugą, zauważałem rzeczy, które się łączyły, albo po prostu sprawiłem, że te rzeczy się zaczęły łączyć. No jest przede wszystkim coś takiego jak ta wolność. W muzyce jest coś takiego jak po prostu ta wolność interpretacji, wolność tego, że szczególnie w muzyce baroku, ale nie tylko, jest dużo takiej swobody, jak wykonywać dany utwór, na temat też ozdobników, czyli można samemu kolorować te utwory. No i tak samo w breakingu jest bardzo dużo rzeczy, które są jakby dane ruchy, ale można je zrobić na tysiąc innych sposobów. Dlatego dla mnie jest bardzo dużo rzeczy, które się łączą, które tak naprawdę pomagają mi być jeszcze lepszym w tej mojej dziedzinie śpiewu operowego i tej muzyki klasycznej i tego operowania kontratenorem i też bycia sobą, bo to są dwie rzeczy, które sprawiają, że ja naprawdę czuję się pełny i czuję się absolutnie sobą.
Ale chce pan powiedzieć, że barokowa muzyka to jest breaking tamtych czasów, breakdance tamtych czasów?
Absolutnie chciałbym powiedzieć, że właśnie barokowa muzyka to jest absolutnie popkultura tamtych czasów. No to było miejsce takie na koncerty takiej muzyki operowej, na koncerty muzyki barokowej przychodzili ludzie właśnie, żeby zostać zauważonymi, żeby się spotkać ze znajomymi, żeby posłuchać, żeby pogadać. To były miejsca właśnie takie bardzo, bardzo popularne, tak jak dzisiaj się chodzi na koncerty właśnie Darii Zawiałow czy Dawida Podsiadło, czy innych naszych polskich świetnych artystów, i się idzie, żeby ich posłuchać, ale żeby też spotkać się z znajomymi i pogadać o tym, co się właśnie posłuchało i jak jest fajnie.
Ale podoba się panu w ogóle barokowa sztuka, czy tylko muzyka?
uwielbiam całą barokową sztukę i żeby zrozumieć barokową muzykę, myślę, że trzeba mieć troszeczkę jednak większego poglądu na temat tego, co się działo w ogóle w polityce, tak naprawdę w geopolityce w tym okresie barokowym, ale też jeżeli chodzi o architekturę, te wszystkie sztuki tak naprawdę...
Ale te nagie aniołki, takie pulchne, te wszystko, całe złoto kapiące z bardzo wielu, nie tylko kościelnych, także świeckich budowli, też pana zachwyca? To też jest breakdance?
To też jest breakdance, to wszystko ma tak naprawdę znaczenie, dlaczego na przykład kompozytorzy komponowali w taki, a nie inny sposób w danym miejscu i dlatego są różne szkoły, no to jest już cała historia tego i moim zdaniem zawsze trzeba wychodzić od wiedzy o danej sztuce, żeby być w stanie tak naprawdę się nią posługiwać i operować nią w jak najlepszym stopniu i też, żeby tak naprawdę łamać pewne zasady, trzeba wiedzieć, co się łamie, dlatego dla mnie jednak ta wiedza o kulturze i jakby o sztuce baroku jest jak najważniejsza tak naprawdę.
Czyli nie można łamać kanonu, jeśli się go nie zna, jeśli dobrze rozumiem, no, to chce pan powiedzieć.
Absolutnie, no jak się chce łamać jakiś kanon, skoro nie wie się, czym jest kanon.
A breakdance jest dla pana bardziej sportem czy sztuką?
Dla mnie są to obie te dziedziny, dlatego że od początku ja, znajdując breaking, tak naprawdę dla mnie to było coś takiego, no takie oświecenie, że w końcu znalazłem dziedzinę, która łączy w sobie te właśnie akrobacje, tą ekstremalną fizyczność, ale też właśnie tą swobodę wypowiedzi artystycznej, bo to jest wypowiedź artystyczna, która ma w sobie bardzo dużo takiej wolności i bardzo mocnej tak naprawdę ekspresji, bo według mnie jest to coś takiego, że jeżeli ja słucham danej muzyki, to staje się wizualnym efektem tego, co słyszę. A breaking ma w sobie tyle elementów i tyle narzędzi, którymi można się wypowiedzieć, tyle ruchów bardzo ekstremalnych, no, które dają też ogromną satysfakcję, jeżeli się takich rzeczy używa, żeby właśnie jakoś się tam artystycznie wypowiedzieć.
A to nie jest niebezpieczne dla śpiewaka operowego, że coś tam się uszkodzi i nie będzie pan mógł już śpiewać?
Absolutnie jest niebezpieczne, ale nie tylko dla śpiewaka, to jest w ogóle niebezpieczny sport, ale trzeba mieć troszeczkę po prostu jakby najważniejszą rzeczą, którą się uczy w breakingu na samym początku, to jest jak upadać. I jak się ma tą wiedzę i się umie, jakby nauczy się ciało, żeby dobrze się zachowywało podczas takich bardzo niebezpiecznych ruchów, jak się ich uczy, no to wtedy jest dużo łatwiej, bo wiadomo, że się wie, jak wybrnąć z danych sytuacji, które są dość niebezpieczne. No i wtedy jest dużo łatwiej, bo sobie nie robisz krzywdy, ale ja wielokrotnie sobie zrobiłem krzywdę i bolało przez wiele miesięcy, ale było warto.
A umiejętność upadania przydaje się w śpiewie operowym, w śpiewaniu barokowych, niesamowitych utworów?
Ja przekładam to na śpiew, bo jest wiele momentów, które dzieją się na żywo, czyli śpiewamy na przykład spektakl, albo śpiewam swój koncert i nie wiem, albo mam zaćmienie tak zwane, czyli czarną dziurę i nie pamiętam tekstu. No i to jest właśnie, jest taka technika w breakingu, która się nazywa from crash to create, czyli z upadku, żeby coś wykreować, żeby to w ogóle nie wyglądało na upadek, tylko żeby to było właśnie taką kreatywnym przejściem do czegoś artystycznego. No i w ten sam sposób ja to traktuję w śpiewie, że jeżeli zapomnę tekstu albo pójdę melodią w inną stronę, to żeby nie dać po sobie poznać, że to była wpadka, że to była pomyłka, żeby to był błąd, tylko kreatywnie pójść w taki sposób, że tak miało być i pójść w jakąś taką artystyczną stronę, że tak miało być i to jest wszystko pod kontrolą.
A co było pierwsze, barok czy breakdance? Najpierw się pan zajął barokiem i śpiewem tych barokowych pieśni, czy najpierw breakdance'em?
Na początek był śpiew, tak muszę przyznać, bo śpiewałem w amatorskim chórze chłopięco-męskim Gregorianum, który nadal działa w Warszawie. I tutaj pozdrawiam Berenikę Jozaitis i Leszka Kubiaka, którzy się mną opiekowali, jak miałem właśnie te 8-9 lat. I tam się wszystko zaczęło, ale w międzyczasie też, no, ja byłem bardzo takim sportowym dzieckiem, w sensie skakałem po drzewach, uczyłem się sam salt na plaży, później zacząłem jeździć na rolkach tak wyczynowo, że robiłem wszystkie te sztuczki, triki, później deskorolka, narty, snowboard, capoeira, akrobatyka i dopiero później, jak miałem 18 lat, to znalazłem Breaking i to, tak jak wspomniałem, było dla mnie takie oświecenie, bo to łączyło wszystko to, co najbardziej uwielbiam.
Ale jeździł pan na rolkach, na skejcie, wszystko i równocześnie chodził pan do szkoły muzycznej, uczył się pan śpiewać, no takich utworów, które, no jak się zdaje, wśród rówieśników to umiarkowany entuzjazm wywoływały.
Umiarkowany, zdecydowanie jeszcze kiedyś właśnie to był bardzo umiarkowany entuzjazm, bo to nie jest taka codzienna rzecz, że właśnie chodzi się do chóru chłopięco-męskiego, więc no co tu dużo mówić, na początku ja się tak za bardzo tym nie chwaliłem, szczególnie w gimnazjum, bo jeszcze w podstawówce to nie było takiego, to nie miało takiego jakiegoś, no nie wiem, odbioru innego, ale no w gimnazjum raczej się tym nie chwaliłem, a zostałem w tym chórze aż do studiów. Tak naprawdę dopiero jak miałem 21 lat czy 20 lat, to z tego chóru odszedłem właśnie na rzecz tego, że już byłem bardzo zajęty studiami i tym jeżdżeniem i staraniem się o tą karierę śpiewaka operowego.
I nigdy pan nie miał dosyć? Nigdy nie miał pan takiej myśli, rzucę to wszystko, będę tylko jeździł na deskorolce albo właśnie na rolkach zamiast śpiewać te trudne utwory?
Często miałem takie wrażenie, że to nie ma sensu i po co ja to robię, ale no jednak muzyka kieruje moim życiem już od dawna i mimo tego, że były te momenty zwątpienia i tego, że może to się w ogóle nie udać, to jednak nadal miałem jakieś tam kopnięcie motywacyjne i takie jakoś intuicje, że to jest to, co ja powinienem robić w życiu. No i nie żałuję, bo dużo było walki, dużo było setki tysięcy godzin w ćwiczeniówce, żeby to wszystko opanować i nadal ćwiczę, no bo jakby w tym zawodzie jestem nadal tak zwanym dzieckiem, mam 33 lata, jeszcze jest dużo do zrobienia, dużo do nauczenia się, więc siedzę i się uczę.
A jak pan ma wolny czas, jakiej muzyki pan słucha? Baroku? Bacha? Nie wiem, kogo albo czego? Czy może coś zupełnie innego, tak żeby odsapnąć?
Czegoś zupełnie innego. Ja bardzo lubię różne rodzaje muzyki, więc bardzo dużo słucham funku, muzyki elektronicznej, właśnie takich house'owych rzeczy, hip-hopu. No bardzo, bardzo dużo się dzieje na moich słuchawkach, bo ja lubię mieć też inspiracje z różnych innych gatunków muzycznych i do tańca, i do śpiewania. Bardzo lubię przenosić różnego rodzaju emocje, czyli muzyka, której słucham, sprawia, że coś poczuję i to uczucie jakby przekształcam na swoją sztukę i na swój taniec, na swoje wykonawstwo muzyczne.
A myślał pan o tym, że kiedyś, żeby jako kontratenor zaśpiewać coś hip-hopowego, czy wyrecytować, żeby połączyć te dwa gatunki muzyki?
Kiedyś nawet, jak byłem właśnie w gimnazjum, robiłem bity dla moich kumpli, właśnie, którzy zajmowali się hip-hopem i rapem. Mnie jeszcze nie kusiło, aczkolwiek no mamy taki projekt, który się nazywa Let's Barok i mamy wielką trasę koncertową teraz już wrzesień, październik po całej Polsce. No i tam się będzie bardzo dużo działo i to będzie nowa odsłona tych rzeczy, które ja robię. A będę z moim przyjacielem Aleksandrem Dębiczem, więc myślę, że będzie ciekawie i od razu już państwa zapraszam, bo naprawdę to będzie bardzo fajne wydarzenie.
I to jest jedyna wizyta w Polsce, czy będzie można pana jeszcze gdzieś usłyszeć w najbliższym czasie?
W najbliższym czasie to będzie tylko tych 10 koncertów, które robimy w Polsce i to jest właśnie koniec września, początek października, no a później to dopiero w następnym roku.
Jeszcze ostatnie pytanie już dosłownie. Chciałem się zapytać o Prześniczki. Słuchałem pana ostatniego, no nie wiem czy ostatniego, ale wykonania Prześniczek i tak sobie myślę, że hip-hopowe Prześniczki Moniuszki to byłby hicior w pana wykonaniu.
A może jeszcze powstanie taka wersja. Na razie nagrałem taką typowo klasyczną wersję.
Bardzo klasyczną, ale też niesamowitą, bo te wokalizy są niezwykłe.
Niezwykłe. Znaczy ja bardzo, bardzo lubię tą aranżację, którą zrobiliśmy właśnie z Aleksandrem Dębiczem i myślę, że jeszcze jest, może zainspirujemy kogoś innego do właśnie zrobienia takiej bardziej hip-hopowej wersji Prześniczki.
Bardzo dziękuję. Jakub Józef Orliński, polski kontratenor, tancerz breakdance był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.